W czasie wakacji trochę mniej, a nawet prawie w ogóle nie ma felietonów. Rozpocznie się ta edycja z rozpoczęciem i nauki przez młodzież, studentów. Jest z nami pan redaktor Stanisław Michalkiewicz. Witam, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże. Witam ojca, witam państwa.
Panie redaktorze, chciałbym i prosiłbym o taki komentarz do bieżących wydarzeń. Może do tego, jak oceniany jest nasz rząd. W Polsce wydaje się cały czas słupki gdzieś w górę, chociaż w zagranicznej prasie, chociażby Financial Times, gdzieś patrząc, rząd ma złą prasę, mówi się o jakichś roszadach, o tym, że ma się coś w rządzie pozmieniać.
No rzeczywiście to jest dziwna sytuacja. Przypuszczam, że może w tym być jakiś podstęp, że rząd jest tak popularny i pan premier Tusk jest tak popularny wśród respondentów, muszą być dobierani według jakiegoś tajemniczego dla mnie klucza, bo właściwie nie wynaleziono jeszcze takiego aparatu fotograficznego, który by był w stanie utrwalić jakieś dokonania rządu i pana premiera osobiście. Wydaje się, że pan premier nie spełnił, ani Platforma Obywatelska nie spełniła żadnej z obietnic, jakie składała przed wyborami. I co więcej, nie zanosi się na to, żeby spełniła jakąkolwiek. Najlepszą ilustracją tego jest sytuacja w zakresie ochrony zdrowia, kiedy to poczynania pani minister Kopacz nie znalazły uznania, już nie mówię u opozycji, bo to bardzo trudne jest, ale nawet u samego pana premiera i w Platformie Obywatelskiej. Nie mówię już o takim żenującym przykładzie, jak słynny raport pani minister Pitery, który nawet ze względów na jego charakter prawdopodobnie kompromitujący autorkę nie został nawet ujawniony publicznie. Jak powiem, ze wspaniałych planów pana premiera i ze wspaniałych obietnic cudów gospodarczych przypomina się takie porzekadło znane z czasów komuny, że jak partia mówi, że da, to mówi. No to pan premier najwyraźniej postanowił na tym zacząć i na tym skończyć, że będzie opowiadał, co by to zrobił. Teraz najwyżej jeszcze będzie się tłumaczył, co by to zrobił, gdyby mu opozycja nie przeszkadzała. No ale to nie opozycja rządzi, tylko on rządzi. Inna rzecz, że jest w takiej kłopotliwej sytuacji, ponieważ rząd premiera Tuska jest rządem koalicyjnym i jego koalicjantem jest Polskie Stronnictwo Ludowe, które też właściwie mu dyktuje, odkąd dokąd może się posunąć, to znaczy co może zrobić, a czego zrobić nie może. Nie może, krótko mówiąc, zrobić niczego, co by zagrażało interesom partyjnym Polskiego Stronnictwa Ludowego. No i w sumie rząd jest żałosny. Czemu wyraz dała publikacja właśnie w Financial Times, całkiem zresztą słuszna, i na tym tle dziwić mogą tylko te optymistyczne wyniki sondaży. To zresztą jest sprawa marginalna i nie tak znowu ważna, bo największy problem w tej chwili, największy dylemat, przed jakim stoi rząd i w ogóle Polska, to jest kwestia polityki zagranicznej.
Bo tutaj też, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, to zawsze pytamy, kto reprezentuje jakieś interesy, bo tu widzimy taki, nie tyle, że spór, ale czy nie wiem, czy nieporozumienie, czy to też jest w różny sposób może rozgrywane przez dziennikarzy, media, po której stronie stoi prezydent, pan Lech Kaczyński, po której stronie rząd, tutaj w jakiś sposób reprezentowany przez ministra Radosława Sikorskiego.
Proszę ojca, ja to obserwowałem trochę z oddalenia, bo byłem w Indochinach, więc może nie wszystkie szczegóły jakoś potrafiłem zauważyć, ale sytuacja ta trochę mnie dziwiła, bo najpierw pan prezydent oświadczył, że popiera pana ministra Sikorskiego. Następnie zachowywał się tak, jakby nie tylko go nie popierał, ale nawet podejrzewał go o zdradę stanu. o czym świadczy ta rozmowa i to nagrywanie tej rozmowy i tak dalej. No, po prostu przestaję to rozumieć. Z tego, co mi się wydawało, bo powiadam, tak kiedyś jeszcze słuchałem takiego interesującego wystąpienia pana ministra Sikorskiego, który mówił, że Polska powinna dążyć do tego, żeby oprócz bycia w Sojuszu Północnoatlantyckim, który ma charakter wielostronny, Polska powinna dążyć do zawarcia dwustronnego sojuszu wojskowego ze Stanami Zjednoczonymi, najlepiej wzmocnionego obecnością amerykańskiego zakładnika na polskim terytorium, a więc zakładnika, czyli jakiejś takiej instalacji amerykańskiej, której Amerykanie musieliby bronić nie w naszym interesie i dla naszej przyjemności, tylko we własnym interesie. Otóż no, nie wiem, czy tarcza jest takim zakładnikiem, czy nie, ale no, w tym kierunku to się posuwa. I wydawałoby się, że jeśli pan prezydent no, oświadczał się wielokrotnie, że będzie dbał o polski interes państwowy, no to wydawałoby się, że tu można nawet osiągnąć pewne korzyści. Natomiast zupełnie inna postawa, jak mi się wydaje, zupełnie inną postawę prezentuje pan premier Tusk, który najwyraźniej nie chce dopuścić do zainstalowania jakiejkolwiek tarczy, zgodnie z życzeniami, wielokrotnie zresztą publicznie wyrażanymi, niemieckimi. Niemcy nie życzą sobie żadnego zacieśniania współpracy wojskowej polsko-amerykańskiej, dlatego że tego rodzaju współpraca no, stawiałaby znak zapytania o to, jaką opcję polityczną Polska realizuje, czy opcję europejską, czyli, że tak powiem, podporządkowanie polityki polskiej interesom niemieckim, czy też opcję amerykańską, czyli próbę wyemancypowania się spod niemieckiej kurateli. I tutaj pan premier Tusk najwyraźniej jest zwolennikiem tej opcji europejskiej. Wielokrotnie daje do zrozumienia, że z tarczą trzeba poczekać, że to jeszcze nie teraz, że to, że to tamto. Krótko mówiąc, gra na zwłokę, licząc na to, że nowy prezydent, którym może zostać pan Obama, nie będzie chciał instalowania żadnej tarczy w Polsce, ani w ogóle w Europie, czego się można domyślać po przemówieniu, jakie pan Obama wygłosił w Berlinie i które zostało przez 200 tysięcy Niemców, którzy go słuchali, przyjęte entuzjastycznie. Otóż w tym przemówieniu pan Obama zasugerował, żeby Europa, czyli w domyśle Niemcy, współdziałały ze Stanami Zjednoczonymi w pilnowaniu porządku na świecie. Oczywiście coś za coś. W zamian za to pan Obama i w imieniu Stanów Zjednoczonych gotów jest przyjąć do aprobującej wiadomości to, że Niemcy będą urządzały Europę po swojemu. No i to oczywiście nie jest dla nas dobra wiadomość, bo to oznacza, że no, nie możemy liczyć w sytuacji ewentualnego zwycięstwa pana Obamy, nie możemy liczyć na to, że opcja amerykańska może przynieść Polsce jakieś korzyści. Więc no, obawiam się, że mamy do czynienia tutaj z bardzo istotnym wyborem. Inna rzecz, że pan prezydent, który wydaje się być zwolennikiem opcji amerykańskiej, no trochę chyba zmienia, i to na przykładzie właśnie tego stosunku do ministra Sikorskiego, trochę chyba zmienia stanowisko w zależności od tego, z kim ostatnio rozmawia. Czytałem taki artykuł pana Łukasza Warzechy w Rzeczypospolitej, który właśnie trochę zarzucał panu prezydentowi taką chwiejność, że tak powiem, stanowiska. Moim zdaniem ten zarzut jest trafny i to kładę na karb niefortunnych doradców pana prezydenta i niskiego poziomu profesjonalizmu kancelarii, czego taką ilustracją była chociażby nieobecność pana prezydenta na uroczystościach upamiętniających ludobójstwo ludności polskiej na Kresach Wschodnich w 1943 roku. Moim zdaniem był to wielki błąd i nawet dałem temu wyraz, pisząc, że już nie tylko wyrzekamy się Kresów Wschodnich, bo to jest rzecz jak gdyby oczywista, ale wyrzekamy się nawet pamięci o Kresach Wschodnich, co jest rzeczą nieoczywistą, ale rzeczą haniebną. Bo jednak polski prezydent nie powinien lekceważyć martyrologii polskich obywateli, zwłaszcza kiedy no, bardzo dużą wagę przykłada zawsze do wspomnień o martyrologii polskich obywateli, tyle tylko, że pochodzenia żydowskiego. W ogóle poziom dyskursu politycznego w Polsce jest poniżej krytyki. Poniżej krytyki. Przypomina to jakieś burdy pijackie, a nie debatę polityczną. I rzeczywiście potwierdza się opinia, że skład Sejmu z wyborów na wybory staje się coraz gorszy, coraz bardziej chamski, coraz bardziej prymitywny, czego ilustracją, no jedną z takich bardzo przekonujących i symptomatycznych jest to, że wicemarszałkiem Sejmu jest człowiek o szarpanych nerwach, pan profesor Stefan Niesiołowski.
A myśli pan, że inny sposób głosowania mógłby zmienić tą rzeczywistość?
Myślę, że tak, dlatego że proszę ojca, ten sposób głosowania zmierza i połączony z finansowaniem partii politycznych z budżetu zmierza do oligarchizacji sceny politycznej i właśnie w postaci tego gwałtownego obniżania się poziomu polskiego parlamentu mamy efekty tej oligarchizacji. Po prostu do Sejmu trafiają ludzie poniżej pewnego poziomu.
A stać nas na to, bo
rozumieją jako skandalizowanie, jako takie połajanki, natomiast nie są zdolni. I tutaj dobrą ilustracją jest pan poseł Palikot. Pan poseł Palikot bierze pieniądze od Rzeczypospolitej za to, tak mi się wydaje, że bierze, no Rzeczpospolita płaci mu za biura poselskie, za takie różne rzeczy, nie wiem, nawet może dietę poselską pobiera, mimo że jest zamożny. Ale dotychczas jeszcze nic w zamian za to dla Rzeczypospolitej Polskiej nie zrobił, poza wyzywaniem prezydenta państwa. Otóż powiem, że ten obyczaj jest unikalny w skali światowej, o czym się mogłem przekonać, będąc w Bangkoku. Otóż przypadkowo trafiłem do kina. I jak to wygląda tam? Przed seansem filmowym grany jest hymn tajlandzki i puszczany jest na ekran taki felietonik filmowy o królu. I wtedy wszyscy wysłuchują tego na stojąco. I dopiero potem zaczyna się seans filmowy. Uprawianie takiego sportu poprzez wyzywanie od chamów i tak dalej własnego prezydenta, czyli króla polskiego, no po prostu świadczy o braku klasy wśród polityków i to jest efekt tej oligarchizacji politycznej.
Tylko
sceny,
tu się
po prostu tak trafiają do Sejmu ludzie nie na poziomie.
Tylko zawsze będzie się pojawiało pytanie, czy właśnie ci ludzie będą chcieli to zmienić, bo wydaje się, że wiele zależy właśnie od parlamentu, od konkretnych posłów, żeby na przykład podjąć ten wysiłek próby zmiany.
Obawiam się, proszę ojca, że ci ludzie nie tylko nie będą w stanie, ale nie będą chcieli. Oni, im jest z tym dobrze. Oni mają odpowiednie warunki rozwoju. Mogą rozkradać całe państwo. No i rozkradają je. Dobrze im, w tym im jest dobrze, tak jak żabie dobrze jest w błocie.
A jeszcze jedno pytanie. Co z traktatem lizbońskim, jak pan myśli, co
no,
prezydent powinien
tutaj właśnie widać
uczynić.
Całą chwiejność stanowiska pana prezydenta, z którym kontrastuje bardzo wyraźnie postawa prezydenta Republiki Czeskiej Wacława Klausa. Z Wacławem Klausem po prostu wiadomo, czego się trzymać. Natomiast pan prezydent najpierw oświadcza, że traktat lizboński po referendum irlandzkim jest martwy. Potem spotyka się z prezydentem Sarkozym, no i sprawia wrażenie, jakby miał zamiar przekonywać prezydenta Klausa do podpisania tego traktatu lizbońskiego.
No ale podobnie robi się w Europie, że no, damy jeszcze jedną szansę Irlandii, prawda?
No to jest...
Tak też mówią politycy Unii Europejskiej.
Tak, tak. Nie, no, Unia Europejska to jest sposób na okupowanie, na narzucenie narodom europejskim takiej władzy biurokratycznej międzynarodówki. I ta międzynarodówka nie będzie się oglądała na żadne tam zasady demokratyczne, na żadne zasady prawne, tylko oczywiście będzie forsowała swoje różne plany. Natomiast no, moim zdaniem ratyfikacja traktatu lizbońskiego jest podobnie jak dla Republiki Czeskiej, dla Rzeczypospolitej Polskiej, jest po prostu zagrożeniem dla niepodległości państwowej. Moim zdaniem pan prezydent, który obejmując swój urząd składał przysięgę, że będzie bronił niepodległości państwa, no nie może podpisywać traktatu, który tę niepodległość likwiduje.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam. Szczęść Boże, panie redaktorze. Naszym gościem był pan redaktor Stanisław Michalkiewicz.